Kafe Kopalnia 72. Kafe Kopalnia 72. Kafe Kopalnia zdalna, od razu Państwu powiem. Czyli będzie mniej przekrzykiwania się, ponieważ będziemy musieli wszyscy sobie ładnie zgłaszać, że chcemy coś powiedzieć.
Podnosić łapki.
Podnosić łapki będziemy, dokładnie, tak? Chociaż powiedział to Rafał Stec z Gazety Wyborczej, to powiedział dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedział to bez podniesionej łapki, ale daliśmy radę. Michał Zachodny, czy mógłbyś podnieść łapkę? Michał Zachodny, Viaplay, dzień dobry.
Dzień dobry i chowam łapkę.
Chowaj łapkę. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Lidze Mistrzów, o ostatnim takim sezonie Ligi Mistrzów, aczkolwiek też, no nie oszukujmy się, w przyszłym sezonie ten etap będzie dokładnie wyglądał już tak samo. Niemniej jednak zostaniemy pozbawieni tej chyba dość ostatnimi czasy, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, nudnawej fazy grupowej. I dostaniemy coś nowego. Miało to być systemem szwajcarskim. Systemem szwajcarskim nie jest, ale mniejsza o to, bo prawdziwa Liga Mistrzów zaczyna się od fazy pucharowej, a tak naprawdę najlepsze są ćwierćfinały. Dlaczego najlepsze są ćwierćfinały zawsze i wszędzie? Nikt nie podniósł łapki.
No bo już wielkie drużyny, a jeszcze chyba nie ma tego takiego napięcia przedfinałowego, że już jesteśmy tak bliziutko, że każdy krok to fałszywy może nas pozbawić czegoś, na co już nigdy nie będziemy mieli szansy. Na przykład.
Tak. Proszę.
No to ja się zastanawiam, czy to nie chodzi o to po prostu, że mamy więcej tych drużyn. Aczkolwiek jak sobie przypomnę, to ubiegłoroczne półfinały były też niezłe. Pierwszy mecz Realu z City był bardzo dobry. Ten drugi rewanż, no to wiadomo, dominacja totalna. Ale mecze derbowe, mediolańskie, ja wiem, że Steca nie zadowoliły, ale akurat były też dosyć interesujące.
No tak, ale jednak mimo wszystko ja mam zawsze wrażenie, że na każdym właściwie turnieju, czy to Euro, czy to Mundial, czy to właśnie Liga Mistrzów, ćwierćfinały to jest to, co jakby najbardziej nas rozpala i chyba właśnie zgadzam się z tym, co powiedział Stec, czyli że już same zostały zespoły topowe, a jeszcze nie ma tego paraliżującego strachu, aczkolwiek oczywiście bywają i fantastyczne półfinały. Czy te półfinały zapowiadają nam się fantastycznie, czy jednak dysproporcja w jednej parze jest zbyt duża? Mówię oczywiście o parze Dortmund-PSG.
Ja bym tutaj nie szarżował z dysproporcjami. Wczoraj też słuchając sobie różnych komentarzy zagranicznych po meczach, gdzieś chyba Jamie Carragher powiedział, że bywa, iż te dwumecze w Lidze Mistrzów Pucharowe nie wygrywa drużyna najlepsza. Mm-hmm. Tak? Wczoraj też mieliśmy do tego, doskonały przykład. Jest to drużyna, która częściej lepiej wytrzymuje 180 minut, czy tam 210 minut, 240 minut, jeszcze karne i tak dalej. Często to, no nie, 240 nie, ale 210 tak, prawda, plus karne. I tak naprawdę do tego nie trzeba lepiej grać w piłkę. Nie trzeba mieć lepszych zawodników. Czasem ta gra na przetrwanie jest ważniejsza, ale tu nie mówię o takim przetrwaniu, w sensie męczeniu się, czy po prostu, nie wiem jak to teraz trochę ująć. Wydaje mi się, że akurat to dobrze, iż w półfinałach mamy zespoły niedoskonałe. Mhm. Oczywiście najbliżej tej doskonałości moim zdaniem wciąż jest Real z półfinalistów, który i to mimo tego wczorajszego występu, ale większa niedoskonałość tych drużyn daje nam większe szanse na emocje po prostu, na zwroty akcji, na twisty, których się spodziewamy.
No dobrze, ale czy nie, Czy nie sądzisz jednak, że Borussia Dortmund, bo już tak przejdziemy szybciutko tak to, kończąc ten wątek, ale czy Borussia Dortmund jest zespołem, który będzie umiał przetrwać, wiesz, 180 czy 210 minut z PSG, a wcześniej no jakby, nie, 210, Boże, teraz ja się pogubiłem w obliczeniach minut. W każdym razie, czy Borussia Dortmund jest w ogóle drużyną, która jakby będzie potrafiła, wiesz, przeciwstawić się PSG i przetrwać. Ja mam wrażenie, że to jest tak kompletnie niedoskonały zespół, że to jest taki zespół też chimeryczny, zespół, który notorycznie też zawala najważniejsze chwile, że jak się zderzy z tą paryską maszyną, to po prostu tam nie będzie co zbierać.
I wiesz, że Paryż już dzisiaj, już w tym sezonie z Borussią Dortmund grał i to w fazie grupowej.
Wiem.
I było 1-1 i 2-0. I to 2-0 to był słaby mecz BVB, zdecydowanie. Cofnęli się wtedy, poszli na przetrwanie i myślę, że to też była dla nich ważna lekcja.
Lekcja.
Żeby nie wyłącznie iść na przetrwanie. Oczywiście, że oni grają inaczej niż w Bundeslidze, nie dominują tak znacząco, ale im dłuższy jest ten sezon, tym lepsi, też bardziej zrównoważeni są w takich meczach, mam wrażenie. I też wydaje mi się, że to nie będą aż tak otwarte mecze, jak choćby pierwszy mecz Paryża z Barceloną. Drugi też był bardzo otwarty oczywiście, natomiast jak oglądam Borussię Dortmund, to mam wrażenie, że też jest to ogółem, może nie zespół piłkarsko lepszy od Barcelony, ale dojrzalszy, bo ma po prostu zawodników, no choćby takich jak Mats Hummels, który był fantastyczny w tym rewanżowym meczu z Atletico, a i tak strzelił samobuja.
Albo Zabicer.
No ja bym był tym bardziej ostrożny w przewidywaniu, że w jakiejś parze będzie rażąca dysproporcja, że naprawdę te ćwierćfinały były tak nieprzewidywalne, tak dużo ważyły jakieś pojedyncze epizody, a przecież no, przed ćwierćfinałami ja bym, zresztą nie wiem czy pamiętacie, ale podczas ostatniej kopalni, kiedy sobie prognozowaliśmy co się może wydarzyć, to uznaliśmy, że taki najwyraźniejszy faworyt to jest właśnie w parze Atletico Borussia Dortmund. Ja bym nigdy nie wpadł na to, że ta niedoskonała Borussia pożre Diego Simeone. Strzeli Atletico 4 gole w rewanżu, jak będzie trzeba. Więc nie, kompletnie nie, jakby nie przyjmuję czegoś takiego, że jest jakaś rażąca dysproporcja. A jeszcze rozwijając to, co mówił co mówił Zachodny o tym wytrzymaniu, też jakimś psychicznym, to dla mnie, mi bardzo zostanie w pamięci z tych ćwierćfinałów rewanżowych ta gigantyczna różnica między Xavim a Ancelottim. To znaczy ten pieniacz, też już mówiliśmy, że bije rekordy czerwonych kartek kolekcjonowanych jako trener, chociaż przez 1000 meczów jako piłkarz nie zobaczył żadnej. No i kontra ten stoicki spokój Ancelottiego i mam wrażenie, że po prostu postawy obu tych trenerów, to nie jest nic właściwie nowego, no się zwyczajnie przenoszą też na drużynę jakoś poniekąd. Bo znów zresztą w Realu widzieliśmy to, że oni z jednej strony, no to była faktycznie strategia, jedyną strategią była strategia przetrwania, a z drugiej strony, no tam nawet nie było chyba chwili, kiedy im nogi się trzęsły. I mam wrażenie, że w tej drużynie to generalnie nawet, no ona jest, znaczy tam się przenosi po prostu z pokolenia na pokolenie ten spokój w wielkich meczach, że nieważne czy tam masz 19, 20, 21 lat, wszyscy wyglądają właściwie, zawsze jest ktoś taki jak obok nich, jak Kroos czy inny Modric i dzięki temu wszyscy wyglądają jakby mieli już w życiorysie po 200 meczów w tej Lidze Mistrzów takiej rangi.
No tak, ale masz wrażenie, że naprawdę wczoraj tak wyglądali? Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, że my trochę przenosimy nasze wyobrażenie o wielkim Realu Madryt i właśnie o tej wielkiej drużynie i próbujemy teraz dostosować trochę narrację do tego. To znaczy, no ja mam takie poczucie, że wczoraj Real Madryt wyglądał jak drużyna podwórkowa i tak. Został tak kompletnie zdominowany przez Manchester City i jakoś miałem wrażenie, że, wiesz, że rzeczywiście od pewnego momentu już tam chodziło wyłącznie o przetrwanie. Real Madrid grający w niskim bloku, takim totalnie niskim bloku, nie potrafiący wyprowadzić ani jednej kontry i potem widzę, wiesz, takie zwyczajowe reakcje w mediach społecznościowych, no i widzę, o, Carletto uniósł brew, tak, oczywiście, wielki Carletto, Carlo Ancelotti, siła spokoju i tak dalej. No, awans w karnych. Oczywiście jestem daleki od tego, żeby umniejszać karnym, natomiast no, ja generalnie miewam problem z rzutami karnymi, ale nie mówię, broń Boże, że to jest jakaś loteria czy coś takiego, ale no tak, na awans w karnych po tym, jak jednak nie rozegrali wielkiego meczu i mam wrażenie, że właśnie to jest takie, wiecie, no takie... Wkładamy ten Real w tę gotową już wcześniej narrację. No jak ja widzę te peany zachwytu nad Carlo Ancelottim kolejne, to ich po prostu nie rozumiem, bo mam wrażenie, że ten trener wczoraj ani nic nie pomógł, ani nic nie przeszkodził. No stał za tą linią, owszem, no ale jakby nie mam w ogóle poczucia, że to jest jakieś jego kolejne wielkie zwycięstwo.
Ale to są dwie różne rzeczy, to o czym ty mówisz. To znaczy, czym innym jest to, że Real rzeczywiście nie grał w stylu królewskim, czy tam imperialnym i że rzeczywiście no, to była strategia przetrwania i można powiedzieć, że był uległy w tym sposobie, w jakim gra. I pamiętam takie czasy, że w Madrycie by publikę szlak trafił, nawet no gdyby wygrali. Ale to czekaj, ale ja tylko twierdzę, że oni nawet przy takiej strategii jednak grają z zimną krwią. Mhm. O to mi chodzi. Ja tylko to i to jakby się powtarza. A wiesz, a to rzeczywiście jest tak, że i zresztą to samo było w tym ostatnim sezonie zwycięskim dla nich i to samo się dzieje w tym, to znaczy absolutnie kluczowa rola bramkarza. Wtedy dla wielu Courtois był najlepszym piłkarzem w ogóle sezonu w Lidze Mistrzów Realu, a teraz nie wiem, czy pamiętacie, że Unin już pobił rekord obronionych strzałów w rewanżu z Lipskiem, nie z wielkim Manchesterem City. 9 strzałów tam obronił. Wczoraj obronił chyba 8 czy ileś.
8, tak.
Zachodny podnosi łapkę.
Moja łapka jest uniesiona. Ja również się nie zgodzę z tym, o czym mówi Żelazny, ponieważ wydaje mi się, że akurat w takich meczach to właśnie tego typu zachowanie Ancelottiego, gdy twój zespół jest po prostu wciśnięty w pole karne, nie może odzyskać piłki. Najgorsze, co mógłbyś, wydaje mi się, robić, to jeszcze im dodawać presji, dodawać obciążenia jakiegoś związanego
rzucić z się na sprzęt telewizyjny. Jak
tak, oczekiwaniami, że nagle zaczniesz grać inaczej. Oczywiście, że Realowi wiele rzeczy w tym meczu nie wychodziło. W pierwszej połowie według mnie grali dobrze, i tak nie byli w stanie zatrzymać do końca City, natomiast po prostu lepiej grali przy piłce. W drugiej już grało tak efektywnie pressingiem, reakcją na stratę, że po prostu nie oddawali im piłki, a nawet jeśli oddawali, to po chwili ją odzyskiwali. Chwalony przez was Unin był też najczęściej, chyba jednym z częściej podających piłkę w ogóle, a tak naprawdę to głównie wybijającym w auty lub daleko gdzieś tam na pojedynki, których piłkarze Realu nie byli w stanie już wygrywać. No ale w takich meczach spokój trenera jest niezbędny. Bellingham opowiadał po meczu, że podszedł chyba przed dogrywką do Ancelottiego, a ten ziewał i go zapytał, co jest trenerze, znudzony, a on zrób coś, żeby mnie obudzić. Tak miał odpowiedzieć Anglikowi. No, według mnie akurat taki właśnie tego typu podejście jest kluczowe, no i udzielające się piłkarzom, którzy na pewno doskonale zdawali sobie sprawę ze skali wyzwania i z tego, co muszą zrobić w tym meczu, z każdą jego upływającą minutą, że po prostu tutaj nie ma innej opcji, jak wybronić, przetrwać, przecierpieć, co może królewskie szczególnie nie jest, ale nie są w półfinale Ligi Mistrzów i to jest chyba najważniejsze.
9 raz w ostatnich 11 sezonach.
Tak, 10 raz się zmierzał w ogóle w Lidze Mistrzów z Bayernem, to jest najczęściej grająca ze sobą para w historii Ligi Mistrzów. Natomiast nie zrozumcie mnie źle, ja też jakby nie mówię, jakby między rzucaniem się na sprzęt telewizyjnym i wyzywaniem matki sędziego, bo zdaje się, że to było udziałem Xaviego, chociaż to wyzywanie tych matek to jest jakieś takie chyba bardzo hiszpańskie w ogóle, prawda? Jakieś tam się rzuca uroki na matkę, co i rusz, ale zostawmy już przepraszam, niuanse hiszpańskiego przeklinania. Natomiast między rzucaniem się na sprzęt telewizyjny i wizywaniem matki sędziego, a jakby taką biernością jest oczywiście duża przestrzeń. Ja się po prostu zastanawiam, czy wielki trener to nie jest postać, która nie to, że dodaje presji, tylko próbuje wymyślić sposób na przełamanie tego impasu. I oczywiście też przyjmuje taką opowieść, że City było w tej drugiej połowie i w dużej części w dogrywce aż tak dobre, że się nie dało znaleźć odpowiedzi innej poza właśnie próbą przetrwania. No tylko właśnie, no nie wiem, ja jakoś tak intuicyjnie czuję, że taki właśnie Real Madryt, który ma Viniciusa, Rodrigo, Bellingama, Krosa, Modricia, wybitnego Antonio Rudigera, który swoją drogą mógł to rozstrzygnąć jeszcze w regulaminowym czasie. To było bardzo też niespodziewane, że to Rudiger dostał
stanął. Ale bo to było po rzucie rożnym i on tam po prostu został. Natomiast zareagował, mimo że nie trafił, to w ogóle zareagował moim zdaniem doskonale, jak środkowy napastnik.
Tak, absolutnie, zachował się świetnie.
Moim zdaniem w ogóle najlepszy obrońca świata w tym sezonie.
Na pewno człowiek, który potrafi Haalanda schować sobie głęboko do tylnej kieszonki, to już to 100%, chociaż akurat wczoraj biegał częściej Nacho przy Haalandzie, prawda? Takie mam wrażenie, że to Nacho się przykleił do Haalanda, a Rudiger robił inne rzeczy. Natomiast kończąc już wątek Ancelottiego, ja po prostu mi się wydaje, że wielki trener to jest gość, który próbuje znaleźć rozwiązanie w takiej sytuacji.
I on nigdy nie znalazł, tak? Przez całą karierę?
Nie twierdzę, że nie znalazł przez całą karierę. Twierdzę, że wczoraj właśnie grali wyłącznie na przetrwanie. I tak jak mówię, nawet jestem w stanie kupić tę teorię, że po prostu wczoraj przeciwko City nie można było zrobić nic innego. Być może.
No tak, czasami tak jest. Wiesz, no czasami w pierwszym meczu się bili z City, w drugim meczu w pierwszej połowie też no, grali nieźle, tak jak mówił Zachodny.
No tak, no wyszli.
A też a propos tych rozwiązań i a propos Nacho, to tak mi się skojarzyło, że już właśnie zapomnieliśmy, bo dawno ich wszystkich nie widzieliśmy, ale popatrz, że oni grali w takim meczu ze stoperem piątego wyboru właściwie. Bo Alaby nie ma, Militao nie ma, a Ancelotti to zresztą wymyślił. Jeszcze tydzień temu uważał, że i zresztą miał rację, nie pierwszy raz, że lepiej wstawić obok Rüdigera czy Tchouameniego, a nie Nacho. Więc o tych wszystkich drobiazgach też trzeba pamiętać. Jest zawsze ten przeciwnik. No, się zgadzamy chyba, że Manchester City to jest maszyna, najlepsza drużyna, najbliższa ideału teraz drużyna na świecie. Tak chyba to ustaliliśmy już wielokrotnie. No więc trudno o jakieś surowe wyroki skazujące za to, że nawet Real Madryt w pewnym momencie no już grał tylko na to, żeby dożyć do karnych. Łapka Zachodniego.
My często tutaj też przywołujemy jakieś inne opinie. Mi się spodobała ta Guillaume Balaga, który po tym, co wczoraj się zdarzyło generalnie z angielskimi drużynami i co w ostatnich dwóch tygodniach się dzieje z angielskimi drużynami w europejskich pucharach, podkreślił, że tylko ktoś bardzo krótkowzroczny mógłby powiedzieć, że Anglicy mają jakiś problem w Europie, bo patrząc na ostatnie kilka lat, to Anglia ma się wręcz najlepiej w swojej historii, jeśli chodzi o europejskie puchary i prawdopodobnie to będzie postępowało. Mnie wczorajszy mecz tylko utwierdził w tym przekonaniu, bo oglądałem zespół, który tak intensywnością zajechał Real Madryt. Zajechał, no po prostu zajechał, to było widać, jak zawodnicy nie wytrzymywali fizycznie Realu, prawda? Cierpieli, no Carvajal już po prostu... No
przecież Carvajal po prostu usiadł, tak. To była piękna scena w ogóle. Tak,
ja się nie dziwię, ja się gościowi nie dziwię, no bo raz, że musiał całą, nie wiem ile tam, 90 kilka minut, czy tam 80, już nie pamiętam, w której minucie wlazł na boisko Jeremy Doku, ale najpierw miał tego Grealisha, który jest cholernie niewdzięcznym rywalem, bo on to w zasadzie sobie przykleja piłkę do podbicia i weź mu ją zabierz. Do tego jeszcze jest całkiem nieźle zbudowany, a potem wchodzi ci taki wiatrak i Doku jak wszedł, to najpierw bujnął tym Carvajalem w prawo, jeszcze się Carvajalowi udało. Bujnął go w lewo, udało mu się trochę z większymi problemami, więc Doku uznał, że bujnie go jeszcze raz w lewo i potem to już była bramka Kevina De Bruyne. A potem to już go bujał tak, że Carvajala w zasadzie nie było, został totalnie rozbity, nawet gdzieś tam podbiegający Valverde też to nie do końca uzupełniał tak, jak to by się udało. Ale chciałem dążyć do tego wątku też takiej intensywności grania, bo jeden z naszych ulubionych think tanków, a więc CS Football Observatory, wypuścił w minionym tygodniu bardzo ciekawe dane. Często ludzie się zastanawiają, gdzie można znaleźć dane dotyczące tego, jak drużyny biegają, ile, jak intensywnie. No więc oni zebrali od takiej firmy Skill Corner dane dotyczące sprintów, przyspieszeń, prędkości biegania, czyli stricte intensywności, tak? Współczynników intensywności. Te najlepsze miała Premier League i jej przyznali wskaźnik najwyższy, 100, maksymalny. I od tego obliczali wskaźnik kolejnych lig, tak? Jeśli chodzi o
intensywność. No, bardzo ciekawe. I jak to wychodzi? Biegania.
No więc druga pozycja, tak, to już jest wskaźnik 85,5% i to jest Championship, czyli druga liga angielska. Tak. Trzecia jest Serie A, 70.
No właśnie, to jest zaskakujące, że Serie A trzecia.
Liga hiszpańska to jest 65,5%. I ona chyba zamyka dziesiątkę. Dziesiątkę lig jest za brazylijską i tuż przed belgijską. Co wydaje mi się, że też wiele nam mówi o tym, gdzie idzie futbol. Nawiasem mówiąc, jak sobie sprawdzimy na drugą część tej klasyfikacji, to wyprzedzając Ligę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, argentyńską ligę Serie B oraz ligę meksykańską jest nasza wspaniała tak zwana ekstraklasa.
Która jest sprawdzimy
sobie, to jest spośród 30 lig na świecie.
Okay, a jaki współczynnik? Jaki współczynnik do tego 100?
26 miejsce. To ja jeszcze tylko uzupełnię, że tak zwana ekstraklasa jest dwie pozycje za naszą ukochaną Ligą Saudyjską. Którą wiadomo, że Cristiano Ronaldo musiał wynieść na inny poziom. Należało się tego spodziewać.
Za ligą katarską.
Natomiast ja jeszcze nie jestem trochę, prawdę mówiąc, podejrzliwy wobec tej klasyfikacji. Bundesliga na 15 miejscu, ta niemiecka.
Słuchaj, ja nie chcę teraz tutaj tłumaczyć, ale są tutaj brane pod...
No tak, ja wiem, widzę.
Frekwencja szybkich biegów.
Tak.
Średnie maksymalne i tak
liczba
dalej.
Liczba sprintów, tak, przyspieszenia.
Też przyspieszeń i pod względem na przykład przyspieszeń Ekstraklasa jest przedostatnia w tej klasyfikacji, co też jest bardzo ciekawe. Nasza liga jako uznawana
automatyczne,
bardzo
za
fizyczną.
Fizyczną, tak, to, tak.
Tak, za fizyczną.
Mecz walki i fizyczna, dalece... i fizyczna gra, tak. Typowy mecz walki w Ekstraklasie.
Tak.
No a propos tej intensywności City, to też trzeba pamiętać, w jakim oni są momencie. To, o czym mówił po tym pierwszym meczu, a przed w weekend grali z Luton. Przed meczem z Luton Guardiola, który powtórzył kilka razy "We are in a big, big trouble" i mówił o tym, że widzi w ruchach piłkarzy, jak są zmęczeni. No Rodri, to wiecie, jako mieszkający w lidze angielskiej, poprosił, żeby go dać mu odpocząć, bo po prostu już dłużej nie wytrzyma. I trzeba pamiętać, że to jest taki, o tym już też kiedyś rozmawialiśmy, że ten sezon dla Manchesteru City jest trochę takim sezonem jak ten poprzedni dla Liverpoolu, czyli następuje po roku, w którym grali we wszystkich rozgrywkach absolutnie do końca. No i dla Liverpoolu się to skończyło implozją, katastrofą. Oni nie weszli nawet do Ligi Mistrzów, a City faktycznie teraz pomimo tej... No jest coś takiego, no bo wiecie, jak w tym roku kalendarzowym, że czy grają z Arsenalem, czy z Liverpoolem, że to są jednak remisy, mało goli, teraz właśnie też to samo z Realem Madryt, więc może to zmęczenie powoduje, że w tych fazach, w tych momentach rozstrzygających nie są ostrzy jak brzytwa. No ale generalnie, no to przy tym, co się stało z Liverpoolem, no to oni mają fantastyczny sezon. No są liderami, są liderami Ligi Angielskiej, odpadli w ćwierćfinale z drugą najlepszą drużyną być może w Europie, dopiero po rzutach karnych, no to jest w ogóle nie...
W finale Pucharu Anglii cały czas są,
tak, cały czas.
Na dwa trofea jeszcze.
Chociaż też mogą zapłacić teraz, też mogą zapłacić za to 120 minut.
No to przeciwnikiem będzie Chelsea, więc spokojnie.
Patrzcie, że Arsenal też płaci za to, prawda? Ten inny, młody Arsenal, który gdzieś tam przynajmniej teoretycznie ze względu właśnie na swoją młodość powinien mieć większe siły fizyczne, tak? Żeby wytrzymać obciążenia.
No w ogóle to bardzo fizyczna drużyna, prawda?
I też jest fizyczną drużyną na tle angielskich drużyn, co o czym powtarza ją kolejni szkoleniowcy, też przeżywa no, nawet już nie mikrokryzys, prawda? Tylko po prostu kryzys. W 3 z 6 ostatnich meczów nie strzelali gola. Przegrali ostatnie 2 spotkania dosyć kluczowe. Zaczynają popełniać takie błędy obrońcy, jakich po prostu wcześniej w sezonie nie popełniali. To chyba nawarstwiające się zmęczenie i organizmu, i głowy, tak bym to określił, przetrwają tylko najlepsi. Real może być pod tym względem najlepszy. Przecież to jest drużyna, która w tym sezonie przegrała bodaj tylko 2 mecze, obydwa z Atletico Madryt. I coś jest w tym, że na końcu zostają tylko ci, którzy nie przegrywają, prawda? Że to są też rozgrywki dla nieprzygrywających po prostu. Bo zawsze dajesz sobie nawet nie przegrywając szansę na rzuty karne, w których jak widzieliśmy po raz kolejny Real jest bardzo, bardzo mocny w głowie, tak? Nawet jeśli to przez 120 minut czy drugą połowę i całą dogrywkę wyglądało jak wyglądało, to nie można absolutnie im umniejszać. Natomiast wrócę do tego punktu wyjścia. Przewaga Premier League będzie narastać i może być ona wyłącznie odłożona w czasie, choćby ze względu na to, że wczorajsze porażki oznaczają, iż to Włosi i Niemcy będą mieli po 5 drużyn w Lidze Mistrzów, ale ta Liga Mistrzów to nie są aż takie wpływy, które zasypią przepaść między klubami włoskimi, to potwierdzi Stet, czy między klubami niemieckimi, o czym my z Żelaznym często sobie możemy rozmawiać z naszymi kolegami z Bundesligi w Viaplay.
A z drugiej strony, wiesz, z drugiej strony jednak, no, nie można przejść tak za łatwo do porządku dziennego nad tym, co się stało z tym Anglią w tym sezonie, bo to nie chodzi o to, co się stało wczoraj, przedwczoraj czy tydzień temu, tylko no popatrzcie na cały krajobraz. Manchester United, ostatnie miejsce w grupie w Lidze Mistrzów. I to w grupie z Galatasaray i Kopenhagą. Newcastle, ostatnie miejsce w grupie w Lidze Mistrzów.
No ale wiesz, w ostatnim momencie jeszcze
no tak, ale
postanowił nie podyktować im rzutu karnego ewidentnego, więc to też...
No tak, ale cały czas jakby... to jest... ostatnie miejsce w grupie, no rozumiesz. No, ja nie mówię, że no to byłoby trochę lepiej, ale no trochę. Nic by to nie zmieniło, to znaczy nadal by nie awansowali. No Arsenal, który...
Awansowaliby Stecu właśnie wtedy, no. Gdyby wykorzystali karnego, to by awansowali, tak.
Tam było tak, na trzecim miejscu?
Nie, na trzecim byliby miejscu, zostaliby w Lidze Europy. Czekaj, wszedłem na tabelę. No oczywiście, że tak.
Okay, tak.
No dobrze, ale to wiesz co, to tak naprawdę są szczegóły. No chodzi mi o to, tak. Te dwie drużyny ostatnie miejsca. Arsenal, który odmawia bycia dłużej Arsenalątkiem, odpada jednak z Bayernem, który ma najgorszy sezon od lat. City świetne, więc tu nie ten, ale dobrze, też nie ma ich w półfinale. No Liverpool prawdopodobnie, no nagrywamy to przed dzisiejszymi meczami, no ale Liverpool 0-3 z Atalantą. West Ham 0-2 z Leverkusen. No małe jest prawdopodobieństwo, że awansuje. Zaraz się okaże. A, przepraszam. Twoje ukochane Brighton 0-4 z Romą. No zaraz się okaże, że tylko im zostanie w półfinałach ewentualnie Aston Villa, tak? Bo Aston Villa chyba wygrali, tak? Z Lille mecz.
Tak.
No właśnie, no to wiecie, no to jest taki no, ogólny krajobraz. Znaczy ja w ogóle nie kwestionuję tej wyższości Premier League, bo nawet gdyby nie było takich tabel z intensywnością, to po prostu widać. Ja to często, ja po prostu mam często te momenty, których wy nie macie w weekend, bo siedzicie w tej Anglii, więc jesteście przyzwyczajeni do tych szalonych tam obrazków, a ja oglądam mecz włoski. Ekstraklasę. Zaczynam od ekstraklasy, żeby przytętnie spoczynkowym oglądać. Potem sobie włączam Serie A. Troszeczkę zaczyna serduszko szybciej bić, bo piłka szybciej lata. Wtedy pierwszy raz Kot N'Golo też zerka na ekran, bo widzi, że jakiś ruch, a potem jak włączam Premier League, no to jest po prostu inne tempo, no zwyczajnie no tak, tak. Inne tempo. To nawet jakbym
jak na tenisie, no.
Tak, tak, wiesz, to bym po prostu nawet jakbym nie widział żadnej liczby, niczym bym tego nie potwierdził, to pewne rzeczy widać. Natomiast, wiesz, no to co, no tak, mamy tak, zakładać,
tempo,
że oni...
Jest wszystko też, no.
No ta, oczywiście, jest... oczywiście, no nie, ale jest też jakość, no jest, no, no po prostu sami to wiecie, tak. Że jest. No i teraz pytanie, czy co, mamy zakładać, że i czy Anglicy chcieliby, żeby tak ten świat wyglądał, że oni będą mieli wielkie spektakle w Premier League, będą się samo zachwycać tym, że mają najlepszą ligę świata, a ta te europejskie puchary będą tak wyglądały? Nie, nie,
nie, no ale bo poczekaj, to... poczekaj Stecu, no bo też, no. Też jakby mi się nie chce występować za bardzo w roli jakiegoś wielkiego adwokata angielskich drużyn, no bo to też nie no. O to chodzi, no ale to, że w pojedynczym meczu czy dwóch meczu można przegrać, szczególnie z takim rywalem jak Bayern, czy takim rywalem jak... No,
ale ja ci wymieniłem jak... 7 drużyn. No, tak, ostatnie tak, miejsca no... United i Newcastle, 0-4 Brighton, 0-3 Liverpool, no tak, to nie jest pojedynczy
mecz. Każdy z tych przypadków jest osobny, tak? No można, no, tak. Można każdy z tych przypadków rozkładać, no United to jest generalnie, wiadomo, w zasadzie klub przestał w pewnym sensie funkcjonować, to było jeszcze w momencie, w którym więcej się mówiło o tym, czy będzie przejęcie, czy nie będzie przejęcia, tak? W zasadzie był klub w zawieszeniu, kiedy grał w Lidze Mistrzów, jeszcze Erik ten Hag też kompletnie, mam wrażenie, jest bez... bez jasnego pomysłu na grę. Liverpool to jest taka sytuacja, którą najtrudniej wytłumaczyć, ale być może po prostu właśnie to jest historia pod tytułem, że tutaj już żniwo zbiera to koszmarne wycieńczenie, to, że 21 razy w tym sezonie na 50 ileś meczów, tak, 21 razy przegrywali, 21 razy gonili wynik. No to się nie da, po prostu się nie da. No to kiedyś nie dogonisz, kiedyś się nie odkręcisz, no kiedyś tak, będziesz za słaby, właśnie nawet nie to, co mówi zachodniak, tak? Nie będziesz za słaby nawet fizycznie, tylko w głowie. Już nie odkręcisz tego meczu, zabraknie ci czasu. Więc to jest taka trochę osobna historia. I oczywiście to też jest wielki refren tego sezonu Liverpoolu, to, że musi zawsze gonić i w dodatku przy tym gonieniu musi polegać na dość nieskutecznych napastnikach, czy to napastnikach, którzy po prostu uwielbiają pudłować. Ale tak jak mówię, no Newcastle to był, wiesz, no debiut po tam 20 latach w Lidze Mistrzów, no do grupy śmierci. Brighton, to mogę powtórzyć to, co rozmawialiśmy wielokrotnie na naszym prywatnym czaciku, robi Europę za pieniądze w Championship i tak dalej.
No ale to niech robi to jak, ale kto kazał wystawić Brighton do pucharów? No to sobie wystawcie tam tych, którzy mają więcej pieniędzy, wiesz, no to jest, wiesz, w ten sposób, słuchaj, w poprzednim sezonie edycji Ligi Mistrzów w ćwierćfinale była jedna angielska drużyna, też to City, która jest osobna, więc być może, ja przecież nie kwestionuję tych wszystkich kłopotów, tylko mówię, że właśnie, czy w takim razie tak sobie mamy wyobrażać przyszłość, że ten Liverpool i inne drużyny będą tak tyle razy musiał gonić wynik, bo wiadomo, bo w Anglii rzeczywiście jest taka konkurencja, że ci więcej drużyn, że nie możesz tak wygrywać z taką łatwością, nawet grając byle jak Real na przykład w Lidze Hiszpańskiej i potem będą w takim razie płacić bank, bo to się naprawdę, ja wiesz, każdy osobny przypadek można sobie opisać, a ja patrzę na ogólny krajobraz, no, że to ja już ten sezon to jest albo katastrofa, albo mniejsza lub większa porażka wszystkich drużyn poza City i Aston Villą.
Tak,
moim zdaniem, tych 6. Poprzedni sezon właśnie się upewniłem, teraz sobie włączyłem. Jedna drużyna, jedyne City, które jest ponad wszystko, to nie ma co dyskutować.
No tak, ale wygrało, no jakby no, nie możesz też.
No nie, ale jeden, ja mówię o lidze angielskiej. To, że wygrało, wiadomo, zresztą to tak trochę wygląda, że w tych innych krajach te pojedyncze, o tym też mówiliśmy, są pojedyncze drużyny, które może być bezkonkurencyjna Premier League, ale dla tych drużyn z Premier League zawsze tu będzie jakiś Real Madryt, tu jakiś Paryż, tu jakiś Bayern i to będą poważni przeciwnicy. No i tak ja rzucam to raczej do was, no bo wy siedzicie w tej lidze angielskiej i widzę łapkę zachodniego i on teraz ale wszystko powie.
Ale bo ja nie skończyłem, już kończę zachodniak. No ja tylko właśnie chciałem, zagłębiłem się w ten sezon i pewnie straciłem za dużo na właśnie w wymienianiu tych cholernych przypadków osobnych, ale no, spójrzmy też na to, jak wygląda ostatnia rywalizacja. No, Manchester City jest aktualnym wciąż zdobywcą Pucharu Europy. Sezon wcześniej 2021-2022 Real Madryt wygrywa z Liverpoolem, będącym jednak reprezentantem też Ligi Angielskiej. 2020-2021 finał wewnątrz angielski Chelsea wygrywa z Manchesterem City. Żeby znaleźć finał bez drużyny Ligi Angielskiej, musimy pójść do sezonu 2019-20 i tam mamy Bayern z PSG, ale wcześniej też mamy 2018-19 finał wewnątrz angielski, czyli Liverpool wygrywa z Tottenhamem i 2017-18 Real Madryt pokonuje w finale Liverpool, więc w ostatnich latach to jest jakby Premier League zagościła. Wcześniej była sytuacja, kiedy Premier League nie mogła faktycznie bardzo długo grać w finale. Ostatnio, no, ale ostatnio półfinały.
Ostatnie dwa sezony jest katastrofalne angielskie, poza City. Ostatnie, teraz patrzę, Liga Europy, to samo.
Nie można mówić katastrofalne w momencie, w którym Manchester City wygrywa Ligę Mistrzów.
Można mówić, nie, żelazny, wolność słowa. Można mówić. Ja uważam, znaczy, że tak, globalnie dla Ligi Angielskiej jest tak, że jakby City jest najlepszą drużyną świata. No w ogóle nie ma, wiadomo, 115 zarzutów, ty jesteś pierwszy, który przecież krzyczy, że oni są najlepszą drużyną świata, bo oszukują. Więc ta reszta, która nie oszukuje, no naprawdę to jest, ja tylko widzę i dlatego was pytam, jakby czy tak będzie w przyszłości i zaraz zachodni już ci daje tą łapkę, że ja tylko widzę po prostu rażącą dysproporcję pomiędzy wizerunkiem, reputacją Ligi Angielskiej, znów podkreślam, zasłużoną, a tym, co się dzieje w tym i w poprzednim sezonie w europejskich pucharach. I to jest nie dwa mecze, nie trzy, nie cztery.
Ale West Ham wygrał Ligę Konferencji. No. Na dwa puchary wygrały, na trzy puchary dwa wygrały drużyny z Premier League. No zawsze jest jeden zwycięzca, no. Więc jakby no, powiedzenie, że reszta miała katastrofalny sezon. No można mówić, że reszta miała katastrofalny sezon, ale...
Nie no, katastrofalny, ale przegrany.
Jeden, no. No,
ale wygrały nie no, w tym sezonie...
No, ale wygrały drużyny Premier League.
Ale no. Czekaj, Newcastle... Ale jak, no dobra,
zachodnie ma łapkę
drużyny, ale drużyna po drużynie. Newcastle miał jaki miał występ w pucharach?
W tym sezonie?
No.
No ale już mówiłem ci, no nie
przegrałem. Ale jaki miał? Nie, bo ja bym chciał, żebyśmy... Jaki miał występ?
No grał Seanem Longstaffem i Danem Bernem przeciwko Milanowi.
No dobrze, no przepraszam, że grał, bardzo mi jest przykro z tego powodu, poproszę, zadzwonię do Mediolanu i powiem, żeby następnym razem poprosili Newcastle o wystawienie lepszych piłkarzy. No więc miał słaby sezon, Manchester United miał katastrofalny sezon.
Manchester United jest katastrofą, po prostu, no.
No tak, ale ja tylko cały czas powtarzam. Nie mówię, że to jest najgorsza liga świata, tylko mówię o tej intrygującej mnie dysproporcji pomiędzy zasłużoną reputacją Ligi Angielskiej jako zdecydowanie najsilniejszej na świecie, a wynikami takimi średnimi.
Ja jestem prowadzącym tego.
Dobra, mów zachodny, ja już się w ogóle nie odezwę. W ogóle.
No więc ja tylko dla naszych widzów zaznaczę, że ja po prostu już odrętwiała ręka, tak? Zacząłem nią trochę machać, żeby krew znowu przypłynęła, bo umówiliśmy się, że na uniesioną rękę ktoś dostaje głos. Tymczasem przez ostatnich 10 minut Żelazny wtrynia się Stecowi, Stec Żelaznemu i taka to dyskusja. Ja chciałem powiedzieć, że tak, to może pójść w dwóch bardzo różnych kierunkach. Jeden może być taki, że ze względu na to, jak wygląda rywalizacja wewnątrz Premier League, jak to jest intensywne, wyżynające te drużyny, zwłaszcza w okresie od późnego grudnia do końcówki marca, włącznie z przerwą na mecze reprezentacji, które są takim dobiciem, takim dopchaniem do gardła tych meczów, tym piłkarzem. A jeszcze tam
zagraj. Jeszcze zagraj z Andorą. Jedź jeszcze grać z Litwą.
A, dokładnie. Kiwior, to na Estonię. I dawaj go. No. I oni już są wyżyłowani kompletnie, grając na takiej wysokiej intensywności. To jeszcze liczba drużyn, które grają na naprawdę wysokim poziomie w samej Premier League, bo mają hajs, tak, rośnie. I każdy mecz to jest naprawdę skala trudności porównywalna z europejskimi pucharami bez całej ligomistrzowej otoczki. A często nawet powiedziałbym, że jest to troszkę wyższy poziom, no bo Manchester City nie gra z taką Kopenhagą Premier League po prostu. No, no nie gra.
No tak. No.
Kopenhaga, która pokonała Manchester United, dodajmy.
Tak. I wczoraj zapytałem też kibiców Realu, jak często oni się mierzą. Real się mierzy z taką drużyną jak City, która potrafi presować non-stop. No nie? To jest, nie, to jest w ogóle... Jeszcze parę lat temu trenerzy nam mówili wprost, że nie da się wytrzymać w wysokim pressingu 90 minut, tak, że to jest szaleństwo. No to przepraszam, ale doszliśmy do etapu, w którym trenerzy już mają gdzieś zdrowie piłkarzy, że się nie da, oni mają być. I co? I co nam pan zrobisz? Nic. Tak jest stan rzeczy. Trzeba biegać i tyle. Po prostu. Dominik Szoboszlai, który przeszedł z Lipska, drużyny grającej non-stop intensywnie, tak, przechodzi do Premier League i mówi, że tu nie chodzi o to, że ktoś lepiej podaje, jest bardziej techniczny, lepiej uderza. Tu chodzi po prostu o to, że tu trzeba non-stop biegać i to jeszcze szybciej. Non-stop. No więc jeszcze tylko wrócę do wątku z kibicami Realu i jeden z odpisał, że zdarzają im się takie mecze, bo są drużyny w lidze hiszpańskiej, które presują. No ale koło 60 minuty same już są martwe. Tutaj po 60 minutach to Real już...
I Real wtedy zaczyna strzelać gole w słabych meczach i je wygrywa.
Otóż to. To znaczy zgaduję, że tak się również dzieje. I to może pójść w tym kierunku, że ta liga angielska będzie tak wymagająca, jak ostatnie dwa sezony pokazały, że zespoły w mikrokryzysie wynikającym z kontuzji, z braku zawodników, z jakichś innych wewnętrznych spraw, jak United w tym sezonie, jak Newcastle w tym sezonie, po prostu padają, odpadają, przegrywają i zaliczają fatalny sezon. Albo jak Liverpool czy Arsenal, tętka pęka na początku kwietnia, prawda? No może tak się zdarzyć, ale może być też tak, że narastająca przewaga finansowa sprawi, iż dwa ostatnie sezony ze względu na liczbę klubów angielskich ćwierćfinałach, bo poprzednie dwa Stet sobie tak sięgnął bardzo wybiórczo, powiedziałbym.
Nie, no dwa ostatnie sezony, no nie sięgałem z 10.
Dwa ostatnie sezony, tak, po jednym klubie, dwa kluby w ćwierćfinałach teraz, jeden rok temu, no ale poprzednio to były trzy. Poprzednich dwóch jeszcze, czyli trzy lata temu, cztery lata temu, to były trzy drużyny z ośmiu, tak? I niewykluczone, że do tego wrócimy, bo faza ligowa Ligi Mistrzów tak naprawdę sprawi, że nie będzie to wielkie wyzwanie, uważam, dla klubów angielskich. Większym wyzwaniem może być ta faza play-off następująca po fazie ligowej. No ale czy naprawdę zdziwimy się, jak ta ósemka topowa ligowa Ligi Mistrzów, tak, z 36, będzie się składała z czterech zespołów angielskich, które od razu sobie przejdą tam do 1/8? No nie, nikt tutaj nie będzie zaskoczony, prawda? Bo zwłaszcza, że szansa na to, iż wejdą drużyny od razu gotowe do tego, by sobie tę fazę ligową Ligi Mistrzów poukładać, są duże, bo to będzie Aston Villa, gościa, który jednak europejskie puchary to ma w małym palcu. Liverpool, który wymieni trenera, ale raczej złego nie wybierze i jakości również nie straci. No i Arsenal, który wcale nie będzie drużyną datą, nie wiem, wygaśnięcia, prawda, produktu, tylko z zespołem się dalej rozwijającym. No i Manchester City. No a Manchester City, jak wiadomo, 115 zarzutów, 115 milionów wydanych na kolejnych zawodników i dalej będzie to maszyna, no po prostu.
Niepostrzeżenie przeszliśmy do dyskusji o kryzysie angielskiej, angielskich drużyn, aczkolwiek bardzo ciekawy chyba, tak mi się wydaje. Ciekawy.
Znaczy właśnie ja bym, przepraszam, bo ja się jeszcze raz tylko wtrącę, że właśnie ja, mi nie chodzi o to, ja nie użyłem słowa kryzys świadomie, bo mnie raczej właśnie ciekawi to, no to teraz zresztą Zachodny na to odpowiedział, no to może pójść w dwie strony, że zarysowała się jakaś tendencja te ostatnie dwa sezony. To jest naprawdę bardzo duża próbka i to jest dla mnie intrygujące, bo rzeczywiście może być tak, że w ogóle...
Ja się upieram, że w ogóle, jak dwa z trzech pucharów zdobywają drużyny angielskie, to nie możemy o tym mówić.
No, ale Ale jak to nie możemy? Nie, ty nie możesz, ja mogę.
No, że to nie jest uprawniona teza. No, możesz, oczywiście. No, tylko to nie jest po prostu uprawniona teza. No.
I jestem ciekawy, jak to będzie. No ale faktycznie, jeśli tam będzie przewaga w tej lidze angielskiej finansowa taka, to może więcej drużyn będzie też z tymi kadrami takimi 20-zespołowymi, w których 19 piłkarz byłby gwiazdą AC Milan na przykład.
No, może tak być, aczkolwiek no trochę w tę stronę idzie. No, jak patrzę na te, jak wyglądają kadry tych zespołów, to jest to czasami szokujące. Niemniej, panowie, jako że rozmawiamy o Lidze Mistrzów, nie powiedzieliśmy jeszcze słowa o najbardziej toksycznym klubie świata, który zdaje się w tym sezonie z tą toksycznością chyba próbuje zerwać. Więc czy PSG, no troszeczkę na początku mówiliśmy, czy PSG ma otwartą drogę do finału i czy to jest ten sezon, pytam.
Dla mnie te toxic derby, bo tak to wyglądało trochę, Barcelona-PSG, wygrał zespół, który mniej się, jakby to ująć, mniej się kłócił? Nie, no wyglądał na
nieco bardziej zjednoczony, na bardziej zjednoczony po prostu.
Tak, po prostu na bardziej zjednoczony. I to też jest nie lada osiągnięcie Luisa Enrique. Wydaje mi się, że akurat takie zwycięstwa to tylko drużynie pomogą. I jak najbardziej jest to zespół, który jakością dorówna Realowi. No oczywiście ewentualne podteksty finałowe Kylian Mbappé przeciwko swojemu następnemu pracodawcy.
To się samo pisze, tak?
To się samo pisze. Oczywiście pisać będzie tylko Stec. Pewnie już o tym napisał, prawda?
Oczywiście. Niejednokrotnie na pewno.
Niejednokrotnie, daj. Bo Stec to wiadomo, tylko Mbappé, Real i te inne, prawda? No, ale generalnie co stoi na przeszkodzie Paryża? Mówimy o tym, że półfinały to są półfinałami drużyn niedoskonałych. No bo też taka prawda. Kto jest najbliżej zbliżony, kto jest najbliżej tej finalnej wersji? No Real Madryt nieustannie. Zależnie od kontuzji, dyspozycji zawodników, no ale co z tego, że wychodzi trzeci bramkarz i broni kluczowe karne, prawda? I też w dwóch meczu jest fantastyczny, a wcześniej w sezonie też jest fantastyczny. Czy tam wychodzi ten Nacho i gasi Haalanda. No to też pokazuje, na jakim poziomie jest Real, który oddaje piłkę, bo nie potrafi na takiej intensywności nią grać, żeby rozbić Manchester City presujący. Okej, ale drugi w kolejności w tych drużynach najbardziej zbliżonych do finalnej wersji jest Paryż, prawda? Najmniej tak. Są niemieckie. Niemieckie, które też cierpią z różnych powodów, no ale też możemy właśnie przyrównać niemieckie kluby do angielskich. Czy to, że Borussia i Bayern są w półfinale, świadczy o tym, że nie wiem, teraz nadchodzi era niemieckich klubów? No ja nie spodziewam się niczego takiego. Nawet jeśli jeszcze do tego zobaczymy powtórkę z Wembley 2013. Nawet jeśli Bayer Leverkusen wygra Ligę Europy, to absolutnie nie spodziewam się, żeby nastąpiła era niemieckich klubów. Zwłaszcza, że Eintracht Frankfurt 2 lata temu wygrał Ligę Europy. No i czy mówimy o jakiejś niemieckiej, nie wiem, niemieckiej fazie czy etapie? No nie, no bo po prostu, nie wiem, ten margines błędu w Lidze Mistrzów jest chyba tak niewielki po prostu, że czasem dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, po prostu nieprzewidywalne. I akurat no, wydaje mi się, że zdarzyły się po prostu dwie rzeczy nieprzewidywalne. A więc to, że Atletico straciło 4 gole, choć samo pierwszy raz nie jest tam, w sezonie idealne.
No to. Chyba dopiero drugi raz w ogóle w historii swoich występów w pucharach. To jakaś niesamowita statystyka jest. W 90 sezonie, minutach oczywiście.
No tak, oczywiście, ale też no akurat w tym sezonie, jak sobie spojrzymy, to ich defensywa super szczelna nie jest. Oni całkiem sporo na wiosnę meczów przegrali. Gdzieś tam z Bilbao tracili 3 gole, z Barceloną. No, były takie mecze już, gdzieś tam czytałem o tym przed, więc nie chcę tego powtarzać. Jest to drużyna dalej zdolna, ale kto widział Borussię Dortmund w tym sezonie w Bundeslidze, no to wie, że to jest zespół pełen swoich problemów wewnętrznych, z brakiem przekonania do tego, czy trener jest w stanie przeprowadzić drużynę przez kolejne lata, chociaż no prawdopodobnie ten półfinał mu bardzo pomoże, aczkolwiek jak dla mnie skończy się tym, że następny sezon będzie równie słaby i akurat Borussia kroku do przodu nie zrobi.
To jeszcze, bo skoro mówimy o niemieckich drużynach, to jeszcze słowo tak to o Bayernie. Mam wrażenie, że Thomas Tuchel niekoniecznie pomógł Bayernowi w lidze, natomiast jest to idealny trener na puchary. I też mam wrażenie, że w dużej mierze właśnie dzięki Tuchelowi i jego podejściu do tego meczu, jakiś jego pomysłowi na ten dwumecz z Arsenalem, Thomas Tuchel sprawił, że Erik Dier ma tyle samo półfinałów Ligi Mistrzów, co Arsenal w całej swojej historii, czyli obaj mają po dwa, co jest
pocieszne.
Wydaje mi się, że po prostu to jest niezły wynik. No.
Tak.
No więc Bayern, ten niepewny Bayern, taki kompletnie nie będący produktem skończonym.
Od razu ci się wtrącę. No Bayern, no. To nawet nie jest tyle, że Bayern jest niepewny. Tam Bayern chyba w tym sezonie jest wyłącznie od europejskich wieczorów. Bo w lidze momentu nie wyglądało to dramatycznie, ale coraz częściej można było usłyszeć kolejnych piłkarzy, którzy oczywiście też, nie wiem, gdzieś tam przez Kickera czy Bilda są wymieniani jako ci w opozycji do Tuchela, który jak wiadomo nie poprowadzi Bayernu w przyszłym sezonie, bo prawdopodobnie wróci Nagelsmann. No ale oni sami mówią, to nasza wina jako zawodników, że nie wiem, przegrywamy z Heidenheim, przegrywamy z Bayerem Leverkusen, fatalny Der Klassiker z Borussią Dortmund i to jeszcze porażka u siebie i tak dalej, moglibyśmy tam kolejne mecze wymieniać, bo tych porażek, bezbarwnych występów, takich gniotów bayernowych było w tym sezonie Bundesligi bardzo zaskakująco dużo, sporo, jak na dominację, tak? No ale znów to jest Bayern, prawda? I Bayern może bardzo szybko przemienić jeden słaby sezon, jak to wielkie kluby mają w zwyczaju, w kolejnych kilka lat dominacji. To raczej takie kluby jak Bayer Leverkusen notujące fantastyczny sezon mają problem z utrzymaniem, zbudowaniem swojej wielkości na lata ze względu na to, że po prostu stoją w pozycji w tym łańcuchu pokarmowym europejskiego futbolu drugiego szeregu i zaraz będą zjedzone jak na przestrzeni, nie wiem, 3-4 okienek transferowych będą po prostu przebudowywały swój skład, a nie rozwijały to, co jest. W przypadku Bayernu i zawodnicy, i sam Tuchel. No o Tuchelu też już sporo mówiliśmy o tym, jak to jest z trenerem, który jest tak naprawdę ekspertem od dwóch meczów. Zalicza trzeci półfinał Ligi Mistrzów z trzecią inną drużyną. O jeden więcej niż Erik Dier i Arsenal, prawda? Tak, to bardzo ciekawa statystyka. Masz jeszcze jakieś tam ciekawe związane z półfinałami Arsenalu, czy... Nie, tylko się śmiejesz. No, tylko się śmiać potrafisz, żelazny. Taka jest prawda.
To skoro jesteśmy przy Arsenalu, to jeszcze bym przeskoczył na chwilę do naszej zagrody polskiej. No,
przepraszam, mm-hmm. To tylko jeszcze dokończę wątek Bayernu. Tak. I w takim meczu jak ten wczorajszy jest doskonałym potwierdzeniem. No przecież w pierwszym meczu Ben White wykorzystuje szansę na 2-0 i Bayernu nie ma. Jestem przekonany, że ten Bayern jest już out. Po prostu. Tak. Bo to mentalnie taki zespół, który siada w tym sezonie przy pierwszym niepowodzeniu. To jest dłuższa sprawa, no bo ten poprzedni tytuł mistrzowski to też zdobyty w ostatniej chwili, ostatniej kolejce i tak dalej, ze sprawą potknięcia się Borussii Dortmund.
No bardziej przegrany ale przez Borussię sezonie, niż zdobyty przez Bayern.
Tak, w tym sezonie Tuchel mówi o tym, że nie ma szóstki, że potrzebuje zawodnika do środka pola, że Kimmich nie to, że Goretzka nie to, z Kimmichem to czy szarpaninę o to, gdzie on ma grać, a ten nagle się odnajduje na prawej obronie, na której nie lubi grać, i gra na niej świetnie. Wczoraj kapitalny mecz rozegrał i strzelił decydującego o awansie gola. Fantastycznie wchodząc w drugie tempo. Zane, który ostatnie tygodnie w Bundeslidze ma beznadziejne. Wczoraj kręcił tak Tomiyasu. czy też Tomiasiem, jak ja to lubię czasem powiedzieć, ale to nie lekceważąco absolutnie, ale Tomiasu kręcił tak, jak...
Nie, w ogóle
nie. A nawet bardziej niż Kiwiorem naszym. Kiwior lepszy. Kiwior tak, Tomiasu nie. No ale bardziej nim kręcił po prostu. No i nagle wszedł na poziom. No to jest też ta niezwykłość Ligi Mistrzów, tych wieczorów, tak? To jest trudne do zdefiniowania, ujęcia w liczbach, ale oni potrafią co trzy dni, ci najlepsi, odwrócić swoją formę o 180 stopni na te 90 minut i po prostu zagrać coś fenomenalnego. Jak często się to dzieje, z jaką częstotliwością i to już jest na jakieś badanie, które musiałoby zawierać, nie wiem, 1000 zmiennych, ale
może kopalnia powinna,
nawet nie myślimy.
Może kopalnia powinna dostać dofinansowanie na przeprowadzenie takiego badania, nasz think tank, kafe kopalnia, jeśli pan Mateusz Morawiecki na przykład chciałby sfinansować takie premier badania, to o tym, czy można być faktycznie Bello di Notte, no może tak patriotycznie to nazwiemy, to my się zgłaszamy jako think tank do przeprowadzenia tych badań za skromnym oczywiście dofinansowaniem. Natomiast Stec chciał coś powiedzieć o Arsenalu przechodząc na podwórko polskie, ale muszę ci dać Stecu na to dwie minuty i musisz ładnie zakończyć, podsumować, bo już musimy
kończyć. No dobrze, to ja tak tylko króciutko, że najsmutniejszy z naszej perspektywy elemencik tych ćwierćfinałów, no to był ten pierwszy występ Kiwiora w Arsenalu, jedyny nas tam 110 czy mniej więcej tylu piłkarzy zagrało w tych pierwszych ćwierćfinałowych meczach, zdjęty już w przerwie. I to jest to, i to mi tak przypomina, że my cały czas, znaczy to się pogłębia z sezonu na sezon, jest ciągle jeszcze drepcze schyłkowy Lewandowski, Zieliński nawet zmieni za chwilę klub na lepszy, ale naprawdę już totalnie zniknęliśmy z tych czołowych rund Ligi Mistrzów. No i ten Kiwior jest takim smutnym przypadkiem, no bo już rozmawialiśmy o tym parę razy, że odchodziły różne Gliki, Krychowiaki przez te wszystkie lata i nie mogliśmy się doczekać kogoś z nowego pokolenia, kto wejdzie na naprawdę wysoki poziom. No i to było bardzo przykre po prostu, że ten Kiwior, on jest oczywiście jeszcze bardzo młody, nie wiemy co będzie, ale no jedyny młody piłkarz ze stycznością z tą dużą piłką odbił się i no i sami wiecie, jak się skończyło.
Ja uważam, że Arsenal naprawdę, i to mówię nie prześmiewczo ani nic, że Arsenal w defensywie jest lepszy z Kiwiorem niż z Zinchenką. Serio.
Mi też tak się, no ale mi się też tak wydawało, prawda?
Ale Arteczy się tak nie wydaje. Na
to, więc... No właśnie, ale wiesz, pamiętaj, że no to jest jednak argument, że mu się tak nie wydaje.
Tak, tak, jakiś, dość poważnie.
Wiesz, to o to chodzi. Ja dlatego wygląda mówię, tu w ogóle...
Wygląda to na dość mocny argument. Muszę się z tobą, zgodzić, tak. Dobrze, słuchajcie, czyli kompletnie bez wniosku kończymy. Czy macie wnioski? Niech wygra futbol, może taki.
Niech wygra.
No to chyba nie w Lidze Mistrzów.
To kto w Lidze Mistrzów wygrywa, zachodniak? Ten, kto przecierpi? Czasem tak.
Nie no, Real Madrid, no.
Ja mam nadzieję, że nie wygra Real Madrid, powiem wam.
Niech Stecu tylko powie, czy ma już napisane 5 punktów po finale Ligi Mistrzów.
Chociaż z drugiej strony...
Nie, Stecu chyba nie ma wcześniej pisane.
Ja nigdy wcześniej, Stecu, ja tak nie umiem.
Stecu to nie inny nasz przyjaciel.
Nie, ja nie umiem. Natomiast byłaby pewna logika tego dziejowego momentu, gdyby po triumfie Zjednoczonych Emiratów Arabskich zatriumfował w Lidze Mistrzów Katar.
No, ale czy my chcemy tego?
Nie, ja tylko mówię, że taki moment dziejowy, że to, wiesz, to by ilustrowało to, co zaszło w ostatnich latach w piłce.
Tak, to prawda. No, jest to nieuniknione pewnie prędzej czy później. Pytanie, czy Luis Enrique jest akurat tym i czy Kylian Mbappé. Narracja też jest świetna. Tak. No, jeszcze zachodnia łapka i kończymy.
Tak, no, jakby właśnie Katar triumfował po Emiratach Arabskich, to wiadomo, byśmy ze wzruszenia płakali, łzy ropy by tutaj skapywały nam.
I gazu.
Tak, to byłoby romantyczne, wiecie, bo my sobie tak chcemy zagarnąć tę piłkę dla Europy, a dlaczego no właśnie, dla Półwyspu Arabskiego też. Mnie na przykład na samą myśl wzruszenie naprawdę. Teraz nie wiem, czy to słyszycie, ale mi ściska gardło, jak sobie pomyślę, że przed chwilą Emiraty Arabskie, a teraz ten malutki Katar, że on też sobie wygra.
moim zdaniem gaz ziemny ścisnął ci gardło ze wzruszenia trochę. To gaz ziemny. Dobra, czyli tak, ja za Dortmundem, wy za Katarem i Manchester City ma 115 zarzutów, nie zapominajcie o tym. To była Kafe Kopalnia 72. Bardzo dziękuję. Do widzenia.